Jest z nami marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Marek Jurek. Witam pana, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, witam serdecznie.
Panie marszałku, ostatnie dni są bardzo pracowite, nie tylko dla pana, ale również dla parlamentu i polityków. Dzisiaj pan spotkał się z dziennikarzami. Tę gorączkę i tę pracowitość wywołały prace nad budżetem Sejmu, nad budżetem, który jest dyskutowany przez Sejm. Jakie są założenia, jeżeli chodzi o głosowania nad tym, nad przyjęciem tego budżetu?
Najważniejsze jest to, że Komisja Finansów Publicznych zakończyła pracę, opracowała wszystkie poprawki i w tej chwili po przygotowaniu ich do głosowania dla posłów, po to, żeby posłowie mogli sobie opracować własne stanowisko przed głosowaniem, no wtedy będziemy gotowi do trzeciego czytania budżetu, czyli ostatecznego przyjęcia w Sejmie, wysłania go do Senatu. Także to jest w tej chwili najważniejsze. Natomiast dzisiejsza konferencja dotyczyła jeszcze innych spraw, to znaczy problemu, kiedy upływa czteromiesięczny termin pracy nad budżetem, po którym prezydent na 2 tygodnie nabywa prawo do rozwiązania Sejmu, bo ta sprawa wywołuje dużą i niepotrzebną nerwowość w Sejmie.
Panie marszałku, rozmawiał pan dzisiaj również z prezydentem. Czego dotyczyła ta rozmowa?
Rozmawiałem z prezydentem, żeby poinformować o tym, że prace nad budżetem są prowadzone energicznie, konsekwentnie. I prosiłem też prezydenta, jak również wysłałem mu w tej sprawie list, żeby ewentualna sytuacja, że mijają 4 miesiące i prezydent na podstawie artykułu 225 Konstytucji nabywa prawo, przez 2 tygodnie dysponuje prawem rozwiązania parlamentu, żeby prezydent, podejmując swoją decyzję, wziął pod uwagę to, że prace w Sejmie nad budżetem biegną dobrze. I rzeczywiście uzyskałem od prezydenta zapewnienie, że prezydent zdaje sobie z tego sprawę, no aczkolwiek wiemy, że od dłuższego czasu jest zaniepokojony brakiem dialogu, brakiem większościowego oparcia dla rządu i dosyć kryzysową sytuacją w życiu politycznym. Dlatego, że mamy rząd, który ma duże poparcie społeczne, ale z którym nie chcą współpracować ugrupowania parlamentarne. I to jest niewątpliwie sytuacja kryzysowa. A można tylko dodać, że z kolei te ugrupowania parlamentarne nie są w stanie wyłonić żadnego innego rządu, dlatego że na ogół w swojej działalności atakują siebie nawzajem, no bo co może łączyć SLD, Platformę Obywatelską i Ligę Polskich Rodzin.
To się może dopiero, jeżeli chodzi o te dwa pierwsze ugrupowania, dopiero teraz okazać, co może łączyć.
No tak, tak. No na razie łączy je negacja działań tego rządu i opozycja wobec tego rządu. No i to jest niepokojące, dlatego że sytuacja, kiedy mamy do czynienia z opozycją, która jest w stanie tylko utrudniać działania rządu, ale nie jest w stanie go zmienić, to jest niewątpliwie sytuacja kryzysowa. I dlatego prezydent na pewno będzie brał pod uwagę możliwość rozwiązania Sejmu, zwrócenia się jeszcze raz do społeczeństwa, żeby jeszcze raz Polacy dali wyraz swoim poglądom i albo wzmocnili mandat rządu Prawa i Sprawiedliwości, albo pokazali, że mają inne nastawienie, że oczekują innego rządu. Ale myślę, że prezydent zrobi wszystko, żeby znaleźć jakieś konstruktywne wyjście z tej sytuacji i sprawdzić, czy nie można w tym parlamencie zbudować trwałego oparcia dla rządu Marcinkiewicza, zbudować współpracę między Prawem i Sprawiedliwością a ugrupowaniami, które mogłyby współpracować z Prawem i Sprawiedliwością jako partią, która wygrała wybory. W każdym razie ja w moim kontakcie z prezydentem zabiegałem o to, żeby prezydent, kierując się racjami merytorycznymi, perspektywą skutecznej polityki państwa, wiedział o tym, że same prace nad przygotowaniem budżetu przebiegają sprawnie. I tutaj akurat to nie powinno budzić zastrzeżeń i to nie powinno być głównym motywem działań prezydenta. Zresztą jestem przekonany, że jeżeli sytuacja w parlamencie układałaby się dobrze i gdyby powstała sytuacja większościowego oparcia dla rządu, to wtedy niezależnie od tego, czy prace nad budżetem skończą się 2 dni w jedną czy 3 dni w drugą stronę, to prezydent oczywiście będzie współpracował z parlamentem, a nie podejmował decyzji o skróceniu kadencji Sejmu.
Panie marszałku, należy też zauważyć, że obecny budżet, na którym pracuje Sejm, nie jest budżetem ani tego rządu, ani też tej kadencji Sejmu, ponieważ został on przygotowany jeszcze wcześniej. w tradycji parlamentarnej też tak było, że zawsze było tak zwane 100 dni, gdzie się nie krytykowało ani poczynanie rządu, ani poczynanie izby. A tutaj okazuje się, a my doświadczamy obecnie tego takiej zmasowanego ataku, zmasowanej krytyki. Czyżby ci, którzy to prawo sobie wywalczyli, zapomnieli o tym?
Oczywiście, że to nie jest budżet będący wyrazem programu tego rządu. I poza tym, po drugie, to jest budżet składany jeszcze przez rząd poprzedni, co wpłynęło na terminarz prac budżetowych. I ja myślę, że z pierwszej sprawy zdawać sobie powinna opozycja, a o drugiej sprawie doskonale wie prezydent. Dlatego, jak mówię, gdybyśmy mieli sytuację gotowości współpracy z Prawem i Sprawiedliwością ugrupowań zbliżonych programowo, to na pewno prezydent nie zmierzałby do rozwiązania parlamentu.
Panie marszałku, a czy sprawa upływu terminu prac nad ustawą budżetową zawsze budziła tak duże zainteresowanie wicemarszałków Sejmu?
W ogóle. Ta sprawa w ogóle od strony prawnej, kiedy mija ten termin, w ogóle nie była dyskutowana. Owszem, ta sprawa wywołała zainteresowanie wtedy, kiedy się okazało, że prezydent Kaczyński może na 2 tygodnie nabyć prawo do rozwiązania Sejmu. Wtedy powstała bardzo nerwowa atmosfera. Ale wcześniej, u początku tych prac, ona nie wywoływała praktycznie żadnego zainteresowania.
No, teraz, jak widzimy, zainteresowanie bardzo duże wywołuje szczególnie SLD, które było autorem obecnych prac i można by powiedzieć, znaleźć właśnie, był autorem, ale też i przyczyną tego całego zamieszania.
W moim przekonaniu to nie przynosi chluby parlamentowi, dlatego że politycy nie powinni być przywiązani do swoich stanowisk, a każda partia demokratyczna powinna być zawsze gotowa poddać się ocenie wyborców, zawsze kiedy to jest potrzebne, tym bardziej partie opozycyjne powinny szukać szans do przekonywania Polaków do swoich poglądów. Mamy do czynienia z jakąś paradoksalną sytuacją, że część ugrupowań opozycyjnych z jednej strony bardzo gwałtownie atakuje partię, która wygrała wybory, ja jestem atakowany jako marszałek Sejmu, dlatego że w pewnym sensie jestem najłatwiejszym celem, dlatego że pracuję w parlamencie wspólnie i obok z partiami opozycyjnymi, rząd pracuje w swoim gronie, ale jednocześnie te same partie opozycyjne nie są w stanie ani wyłonić rządu, ani nie są gotowe do spotkania się z polskimi wyborcami w kampanii wyborczej, żeby przekonywać ich do swoich poglądów. Po prostu chcą trwać, chcą być w Sejmie. To jest najważniejszy motyw i w moim przekonaniu takie zachowanie, taka postawa nie buduje autorytetu państwa.
Panie marszałku, czy w tym tygodniu zwoła pan posiedzenie?
Będziemy o tym rozmawiać na prezydium. W moim przekonaniu trzeba tutaj uwzględnić solidne przygotowanie tych głosowań budżetowych, ale także porozumienie, które zostało wcześniej zawarte i które mówiło o tym, że mieliśmy kontynuować pracę we wtorek. W moim przekonaniu wszyscy ci, którzy chcą stabilizacji politycznej, którzy nawet obawiają się przedwczesnych wyborów, powinni pomyśleć o tym, że droga do tego prowadzi nie poprzez ekspres budżetowy, ale poprzez zajęcie konstruktywnego stanowiska wobec pracy rządu, wobec zbudowania większości, która będzie rządzić, a nie większości, która będzie tylko utrudniać rządzenie.
Panie marszałku, aby tak było, dziękuję bardzo za rozmowę. Przed panem zapewne kolejne punkty dzisiejszego dnia, bardzo napięte.
Zbieramy się za 70 minut na posiedzeniu Prezydium Sejmu.
W takim razie życzymy powodzenia. Dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że mówił do nas marszałek Sejmu pan Marek Jurek.
Serdecznie Ojca pozdrawiam. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy.
Dziękuję
bardzo. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. W Berlinie stanie Polski Instytut, czytam w naszym dzienniku. Polski Instytut Badań Historycznych. Jest kontrpropozycją wobec inicjatywy wicemarszałka Marka Kotlinowskiego, który domaga się utworzenia w stolicy Niemiec Centrum Polskiej Martyrologii. W zamierzeniu posła Ligi Polskich Rodzin właśnie centrum mogłoby stać się przeciwwagą edukacyjną dla realnych planów utworzenia w Berlinie centrum przeciwko wypędzeniom, które w sposób jednostronny i wybiórczy skupiałoby uwagę zwiedzających wyłącznie na cierpieniach obywateli III Rzeszy. Kotlinowski przekonuje, że doraźne wystawy historyczne nie spełniłyby takiej roli. Proces byłego eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej Janusza Lewandowskiego, byłego ministra przekształceń własnościowych, rusza od początku. Lewandowski zostaje na ławie oskarżonych. Całkowite stłumienie wolności jednostki przez opinię publiczną stanowi nowy rodzaj poddaństwa. Widać, jak wyczerpują się pomysły oparte na usiłowaniu antagonizowania ludzi Kościoła. O agresywnej kampanii medialnej przeciw Radiu Maryja pisze w naszym dzienniku ksiądz Waldemar Kulbat. Spirala milczenia i spirale manipulacji. Szkoła jest instytucją, która od wieków przekazywała młodzieży kulturę i tradycje, umożliwiając trwanie narodów i cywilizacji. Współczesne systemy edukacyjne niosą generalnie agnostyczno-scjentystyczną wizję świata. Dziś w naszym dzienniku teoria obumierania szkoły. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
O tym, co można przeczytać w codziennej prasie polskiej codziennie, mówił nam pan Marek Prałat. Bardzo dziękujemy panu Markowi za przygotowanie i przedstawienie tych zagadnień, tych tematów. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia, jest godzina 13.20. Rozmawialiśmy przed kilkoma minutami z panem marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem. My jeszcze na ulicę Wiejską w trakcie dzisiejszej audycji do Sejmu powrócimy jeszcze. Również przeniesiemy się na kilka chwil do Strasburga, by dowiedzieć się o tym, co dzisiaj się dzieje również w Strasburgu w Parlamencie Europejskim. Rozmawiać będziemy też z panem ministrem Wassermanem. A teraz mamy połączenie z ojcem doktorem Marianem Sojką, a więc przenosimy się do Rzymu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam ojca Waldemara, witam słuchaczy Radia Maryja z Rzymu. Dzisiaj tu pada deszcz, ale w czasie audiencji było wiele takich elementów radosnych, bo wiele również momentów, które warto może na początku powiedzieć. Mianowicie Ojciec Święty zapowiedział w czasie audiencji, iż 25 stycznia ogłosi nową encyklikę Bóg jest miłością. To jest jeden ten element i drugi bardzo ważny element to jest tydzień modlitw o jedność między wyznawcami Chrystusa. I ten temat był zasadniczo tematem wiodącym rozważań papieskich Pauli Pawła VI. Na pielgrzymkę, to znaczy do Pauli Pawła VI przybyło wielu pielgrzymów z Francji, Szwecji, Danii, Chin, Korei, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Urugwaju, Brazylii, także z Portugalii, Włoch i oczywiście było także wielu, wielu naszych rodaków. Ojciec Święty rozpoczął swoje rozważania, swoje spotkanie od przypomnienia tego faktu już tradycyjnego w Kościele w tym czasie, a więc, że przeżywamy ten tydzień modlitw o jedność. Przypomniał hasło tego tygodnia, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem wśród. I w czasie spotkania Ojciec Święty zarazem rozważał, jak jej zapraszał do modlitwy, aby ta jedność, aby to zdanie stało się, że tak powiem, konkretem, aby ta modlitwa została wysłuchana. Papież podkreślił, to uroczyste zapewnienie Chrystusa skierowane do uczniów jest również dla nas wielką zachętą w tygodniu jedności chrześcijan. Jest to bowiem czas szczególnej modlitwy i czas refleksji nad dramatem podziału wspólnot chrześcijańskich. A zarazem jest to moment błagania Boga o to, aby wszyscy stali się jedno. Papież podkreślił, że ta modlitwa gromadzi różne kościoły, które wyznają Jezusa Chrystusa. Gromadzi przede wszystkim Kościół katolicki, kościoły protestanckie i Kościół prawosławny. Przecież jednoczy wiara w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Podkreślił dalej Benedykt XVI, że modlitwa o jedność jest jakby duszą, jakby sercem ruchu ekumenicznego. Ale tej modlitwie musi także towarzyszyć bardzo ważny moment, nawrócenie serca i świętość życia. Tym niemniej jednak modlitwa jest tym bardzo ważnym czynnikiem, znakiem tej jedności. Pogłębia tę jedność i tę również wyraz tej wspólnoty wiary. Modlitwa jest również rękojmią skuteczności próśb zanoszonych do Boga tu jedynego. Ta modlitwa pomaga również we wzajemnym rozeznaniu prawdy i szukaniu dróg jedności. O tę jedność przecież prosił Jezus w czasie ostatniej wieczerzy. I o tej jedności mówił po zmartwychwstaniu. Także zapewniał Jezus o swojej obecności w Kościele. Papież podkreślił, że nie tylko w tym czasie prosimy Boga o jedność, ale chcemy również i dziękujemy Bogu za przebytą już drogę, za to wszystko dobro, które się dokonało, za odnalezione braterstwo, za solidarność ze wspólnotami chrześcijańskimi, za różne sposoby dialogu, chociaż wiele jest jeszcze rzeczy do zrobienia, chociaż przed nami jest przyszłość i w tej przyszłości możemy wiele poczynić postępów. Następnie Ojciec Święty przywołał postać sługi Bożego Jana Pawła II. Podkreślił, że tak wiele ten papież cierpiał z powodu braku jedności. I również tak wiele uczynił dla ruchu ekumenicznego. Benedykt XVI podkreślił, że będzie również chciał uczestniczyć w tej wspólnej modlitwie w Bazylice Świętego Pawła za murami 25 stycznia, jak to czynił jego poprzednik. I w czasie tychże rozważań Ojciec Święty również przypomniał, że w tym naszym poszukiwaniu jedności, gdy nie może brakować, jak już podkreśliliśmy, prawdy, nigdy nie może brakować tego wspólnego podążania drogami Ewangelii, że zabraknąć jedności ewangelicznej. Bardzo dużą niespodzianką podczas audiencji był także pokaz grupy cyrkowej. Jej występy zostały przez papieża i pielgrzymów przyjęte z entuzjazmem i nagrodzone wielkimi brawami. Co jest niespotykane w wypadku tego papieża, podniósł się ze swojego fotela i właśnie papież również bił brawo i później gratulował każdemu z tych cyrkowców, którzy przed nim prezentowali swoje dokonania. Tak jak wspomniałem, Ojciec Święty zapowiedział nową encyklikę. Bóg jest miłością. Deus Caritas Est. Zostanie ona ogłoszona 25 stycznia na zakończenie tygodnia modlitw o jedność. Chciałbym, powiedział papież, przedstawić różne wymiary miłości, gdyż dzisiaj miłość często daleka jest od tego, co naucza Kościół. Prawdziwa miłość to taka, która polega na rezygnacji z samego siebie na rzecz innych. W czasie audiencji Ojciec Święty się do pielgrzymów z Polski, a byli to między innymi pielgrzymi z Dziwnowa, z Pruszkowa, Żbikowic, parafii z Krzeszew, Warszawy, Nowego Sącza, Łodzi. Do nich oraz do wszystkich Polaków papież powiedział następujące słowa.
Witam pielgrzymów z Polski. W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan prosimy Boga o ducha wzajemnej miłości dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Wierzymy Jego słowom, czy są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tym jestem pośród nich. Niech Bóg błogosławi was i wasze rodziny, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak więc słyszeliśmy, Ojciec Święty całe to dzisiejsze spotkanie poświęcił tym dwóm zagadnieniom. Tygodnia modlitw o jedność oraz nowej encyklice o miłości. Te dwa momenty, te dwa elementy są bardzo ważne. One się ze sobą stykają, bo bez tej miłości również nie ma możliwości jedności różnych wspólnot chrześcijańskich. Myślę, że to też będzie piękne ukoronowanie tego całego tygodnia modlitw. Ogłoszenie tejże encykliki, która jest obszerna, jeżeli chodzi o ilość stron, natomiast jak mówi wielu, jest bardzo skondensowana, jeżeli chodzi o myśli w niej zawarte. I to by było, że tak powiem, tyle, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie z papieżem w auli Pawła VI. Natomiast te w całych Włoszech odbywają się w różnych miejscach, w różnych diecezjach są przewidziane różne inicjatywy związane z jednością chrześcijan. I o tym tutaj też wiele się mówi, to się przypomina, zawsze przywołując postać Sługi Bożego Jana Pawła II, który tak wiele otworzył drzwi, tak wiele serc, jeżeli chodzi o to spotkanie z wami, różnych kościołów chrześcijańskich, a którzy nie są jeszcze w jedności wiary. Do końca.
Proszę Ojca, bardzo dziękujemy za te relacje z tego, co działo się dzisiaj w Watykanie oraz z tego, co dzieje się w Rzymie. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie i dziękujemy. W takim razie będziemy zapewne się jeszcze słyszeli w dniu ogłoszenia przez Ojca Świętego Benedykta XVI zapowiadanej encykliki.
Tak, pozdrawiamy serdecznie i również stąd z Rzymu, jeszcze wyrazy solidarności. Wszystkim, co się w Polsce dzieje, chodzi nam o to, że również łączymy się z ojcem dyrektorem, z całym Radiem Maryja i zanosimy tutaj modlitwy przed Matką Bożą Nieustającej Pomocy i intencjach Radia Maryja.
Proszę Ojca, dziękujemy i szczęść Boże, do usłyszenia.
Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Z Rzymu mówił do nas ojciec Marian Sojka, redemptorysta. Zapowiadana już rozmowa z panem ministrem Zbigniewem Wassermanem. Dzisiejszą rozmowę dla Radia Maryja, dla aktualności dnia przeprowadził ojciec Janusz Dyrek. Posłuchajmy.
Drodzy radiosłuchacze, mamy teraz w czasie naszej audycji aktualności dnia możliwość porozmawiania z panem ministrem, koordynatorem do spraw służb specjalnych, panem ministrem Zbigniewem Wassermanem. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Witamy serdecznie. Panie ministrze, no niepokojące sygnały dochodzą do nas, tak mówię niepokojące nawet w cudzysłowie, bo to tak według niektórych gazet, szczególnie Gazety Wyborczej, kilka dni temu taki nagłówek: PiS zbiera wiedzę o politykach konkurencji i z nazwiska tutaj pana Wasserman szuka kwitów. Już w grudniu Zbigniew Wasserman zażądał od sieci komórkowych wykazów podsłuchów z ostatnich lat. Czy w ogóle inne tego typu stwierdzenia, że służby szukają haków, przygotowują się na jakieś uderzenie? Myślę, że warto do tego się odnieść tak bardzo, myślę, jednoznacznie, panie ministrze, i powiedzieć, że to są pewnie prowokacyjne teksty, które właśnie co mają na celu, jeżeli można?
Oczywiście, to jest typowa prowokacja. To jest taka, to jest tego typu działanie, które ma skłonić mnie do, uwikłać mnie albo w procesy, albo zdyskredytować. Obojętnie co zrobię, to będzie źle. Konkretny przykład. Dzisiaj ten artykuł pod tytułem Oszczerstwa ministra Wassermana był przedmiotem dyskusji w takim satelicie Gazety Wyborczej w Radiu Tok FM. Prowadząca pani Gawryluk wśród komentatorów rzuciła taką kwestię. No, popatrzcie, będzie proces, bo gazeta obiecała. Czyli Wasserman zamiast zajmować się poważnymi sprawami, to będzie się procesował, a więc będzie pieniaczem. Więc reagowanie na pomówienia i na oszczerstwa z mojej strony, gdybym skorzystał z normalnej drogi, a przypomnę, że jako zwykły obywatel, jako poseł, z takiej drogi skorzystałem w przypadku tego mojego domu. Wtedy zarzucono mi absolutnie, że ja nadużywam swoich uprawnień i możliwości, bo skorzystałem z drogi procesu. Jak skorzystam z procesu, to jest źle. Jak przeciwko mnie się proces zrobi, to jest jeszcze gorzej, bo jestem pieniaczem. A więc obojętnie, co bym robił, będzie podlegało tego typu ocenie, a chodzi głównie o to, żeby zdyskredytować moją osobę, bo po prostu to jest oczywisty interes tych, którzy mają realne powody do obaw. Oni wiedzą, że wiedzę, którą ja dysponuję, już dzisiaj przy takim sprawowaniu rządu, kiedy PiS ma wpływ na sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jest dla nich groźne. Oni mieli parasol ochronny. Oni mieli media, które chroniły ich nadużycia. Oni mieli organy ścigania, które usypiały przy pewnych ludziach i przy pewnych sprawach. Ja przecież wiem, gdzie są te sprawy. Ja wiem, na jakim są etapie. Proszę zobaczyć, kto najbardziej i najżywiej reaguje, jakby podgrzewając tą sytuację. Można wyciągać wnioski, ale istota rzeczy, tytuł, oszczerstwa ministra Wassermana. a z tego artykułu można się dotyczyć, że minister przyznał, że to właśnie robi, czyli że polecił podległym służbom zbierać wykazy podsłuchów z ostatnich lat, że wykazy osób publicznych występujących w głośnych aferach i ich billingi. Przecież to jest obleśne kłamstwo, to jest oszczerstwo. Ja właśnie na konferencji prasowej powiedziałem, że tego nie zrobiłem i w oświadczeniu swoim zarzuciłem temu tak zwanemu dziennikarzowi Czuchnowskiemu, tak, że jego artykuł jest oparty na 5 kłamstwach. Dzisiaj jedno z tych kłamstw bierze się jako, manipuluje się jako moje przyznanie i na tym buduje się tezę, że ja się przyznałem i że ja rzucam oszczerstwa na gazetę. Przedwczorajszy artykuł pana Czuchnowskiego i jego reakcja wczorajsza. On ma rzekomo faks z potwierdzeniem, że ten faks do mnie dotarł. Ja mam oświadczenie sekretariatu, że żaden faks nie dotarł. Jestem pewny, że taka informacja ani nie była w moich rękach, ani nie została przekazana do służb, żeby było to sprawdzane. Więc mamy do czynienia z taką manipulacją bardzo zorganizowaną. Ja przypomnę, że ona trwa już od wielu miesięcy. Ja przypomnę, że w niej bierze udział określona grupa osób, która podaje sobie piłkę. Sprawa Dohnala, gdzie zmanipulowano moją rolę rzekomo człowieka naciskającego na prokuraturę, żeby Dohnalowi uchylono areszt. No, to, co zrobił wówczas pan Czuchnowski, pani Kublik, jest po prostu zwykłym popełnieniem przestępstwa, bo to już nie jest manipulacja. To jest przekłamanie faktów po to, żeby zdyskredytować moją osobę w opinii publicznej. Widać, że zagrożenie wynikające z tego, co mogę zrobić, co chcę robić, bo ja chcę przypomnieć, że to się wszystko dzieje w sytuacji, kiedy ja współpracowałem przy ustawie o CBA, kiedy ja opracowałem trzy projekty ustaw o WSI, kiedy ja prowadzę na bieżąco kontrolę służb, badając sposób jej funkcjonowania, obciążenia, kadry i tak dalej, że ja w tej chwili uczestniczę w niezwykle ważnych, niezwykle o kapitalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski działaniach służb. W tym momencie ataki się nasilają. W tym momencie te ataki są już takie kompletnie bezpardonowe. No, ktoś się bardzo denerwuje. Ktoś uważa, że to jest okres, w którym już nie można oczekiwać, że ja będę tylko mówił, bo ja po prostu mogę jeszcze robić. Pomijam już fakt jakby najistotniejszy. Pewnych rzeczy nie zrobiłem, nawet nie powinienem o tym mówić, bo to są rzeczy, które w służbach nie nadają się do dyskusji publicznej. Ja je zrobię. Mogę zapewnić Gazetę Wyborczą, że je zrobię. Nie wyobrażam sobie, żeby w sprawach, w których mamy do czynienia z przestępstwami najpoważniejszymi, godzącymi w podstawy ekonomiczne Polski, zagrażające polskiemu bezpieczeństwu, żeby nie sięgać po bilingi tylko dlatego, że na przykład wśród sprawców znajduje się przestępca, który jest przedstawicielem władzy. Obiecuję solennie, że to nie powstrzyma mnie przed sięgnięciem, jeżeli interes śledztwa, interes postępowania będzie tego wymagał. Ale chcę jeszcze raz powiedzieć, że jest oszczerstwem, że jest kłamstwem, że jest dowodem głębokiej nierzetelności zarzucanie mi, że ja po te ustawowo przewidziane środki sięgam po to, żeby wykorzystać je w celach niezwiązanych z moimi kompetencjami. Ja wiem, jakie konsekwencje mogą grozić sprawcom, którzy popełniali przestępstwa. Ja naprawdę potrafiłbym we współdziałaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych doprowadzić tych ludzi przed oblicze sądu. I to, co się robi, to się robi właśnie po to, żeby do tego nie dopuścić, bo inaczej tego nie można wytłumaczyć.
A skąd ten mechanizm właśnie, panie ministrze, tak mówię, mechanizm? Uderz w stół, a gazeta się odezwie, prawda? Bo tak możemy powiedzieć. Uderzenie w stół następuje i od razu jedna, druga gazeta, szczególnie Wyborcza, w ten sposób no, uderza, czy w ten sposób reaguje. To też jest charakterystyczne.
No, wydaje mi się, że powodów należy szukać w tej reakcji już wtedy, kiedy funkcjonowała Komisja do Spraw Orlenu. Ja przypomnę, że zeznania świadka Czyżewskiego złożone w prokuraturze w Krakowie obciążały znacząco także Agorę, czyli jakby te podstawy, na których oparta jest działalność Gazety Wyborczej. Ja myślę, że reakcja na to przecież wówczas też była bardzo jednoznaczna. Ja myślę, że to jest sytuacja, w której Gazeta Wyborcza uznaje, że ten kierunek, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, nie jest jej politycznie odpowiedni dla niej i dlatego ten atak, proszę zważyć, dotyczy nie tylko mnie, chociaż mnie w sposób szczególny. Ale przecież ten atak jest bez przerwy i na pana prezesa Kaczyńskiego i na marszałka Jurka. No, gdzie nie sięgniemy po przykład? Ja wczoraj też słuchałem w radio wypowiedzi pani Anity Gargas, która była redaktorką bardzo dobrych audycji Misja Specjalna w telewizji, zdjętych bez skrupułów z anteny, a która realizowała pewien program dotyczący pretendenta do prezydentury pana Tuska. Gazeta Wyborcza zarzuciła panu marszałkowi Jurkowi, że stanął w obronie tego programu i że ten program miał znowu powoływać się na konotacje z Wehrmachtem rodziny pana Tuska. Pani Gargas, która była realizatorem tego programu, stwierdziła, że to było po prostu wierutne kłamstwo, że to nie miało w ogóle miejsca, więc ten sposób postępowania dotyczy wielu sfer i wielu ludzi. To jest kpina, że ta gazeta mówi, że ona kształtuje wiarygodność, że ona jest gotowa w czasie wyboru weryfikować prawdziwość wypowiedzi polityków. Myślę, że to jest taka drwina z tego, co ma być etyką zawodu dziennikarskiego. Zresztą proszę zauważyć, jaka była reakcja, kiedy przy nowelizacji ustawy o telewizji stwierdzono, że to jest problem, że kwestia etyki dziennikarskiej to jest rzecz, którą się trzeba zająć. Można było przecież też niedawno w gazecie przeczytać taką sytuację, w której dziennikarz szantażował ludzi, mówiąc, że napisze o nich negatywnie, jeżeli nie zapłacą mu określonej sumy. My trochę w takiej rzeczywistości się poruszamy.
No właśnie i te sprawy się nasilają jakoś teraz w tym momencie dosyć trudnym.
Mówimy... No, zbliża się okres, przy którym mówi się coraz pewniejszym głosem, że może dojść do ponownych wyborów. To jest też okazja, żeby zrobić odpowiednią aurę przy osobach, którym się chce w ten sposób w cudzysłowie pomóc, żeby ich kandydatury w wyborach nie były po prostu akceptowane. Ja myślałem, że w Polsce skończył się już czas tego typu metod. Myśmy kiedyś śledzili, jak to się odbywało przy funkcjonowaniu dawnych służb. Myślę, że głęboką rację miał pan prezydent Lech Kaczyński, mówiąc, że oczekuje, iż jednym z najważniejszych propozycji w tej projekcie nowelizowanej ustawy o WSI będzie karna reakcja na wykorzystywanie dziennikarzy do rozgrywek politycznych. Dla mnie to jest oczywiste, że mamy do czynienia z taką sytuacją.
Właśnie. I reagujemy w ten sposób, że pan minister nas informuje tutaj i mamy tę sprawę wyjaśnioną.
Ja powiedziałem, to nieważne jest, czy ja będę ministrem, czy nie. Ja się o to nie prosiłem. Ja jestem głęboko przekonany, że jestem jednym z wielu ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, którzy są gotowi nawet pomimo takich ataków, pomimo takich wściekłych, nieprawdziwych zarzutów, pełnić funkcję konsekwentnie do końca, ale przecież nawet jeśli przez te manipulacje, nawet jeżeli przez te próby zmuszenia mnie i uwikłania w różnego rodzaju procesy nie mógłbym tego robić, to jestem głęboko przekonany, że będą jeszcze inni, którzy to naprawdę zrobią do końca i ci ludzie, którzy tak reagują, doskonale sobie z tego sprawę zdają. Minął czas nietykalnych, przyszedł czas sprawiedliwości dla wszystkich, ale także właśnie dla tych, którzy chowając się za przymiotem władzy robili z tego kraju to, co z niego zrobili. Grabili, politycznie prześladowali, wykorzystywali instytucje przeciwko obywatelom. To naprawdę przyszedł czas, żeby z tym skończyć.
Dziękuję bardzo panie ministrze za rozmowę, za przedstawienie tych spraw naszym słuchaczom.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Rozmawiamy z panem ministrem Zbigniewem Wassermanem.
Z panem ministrem Zbigniewem Wassermanem dzisiaj dla aktualności dnia rozmawiał ojciec Janusz Dyrek. dzisiejszych aktualnościach dnia pan marszałek Sejmu Marek Jurek informował nas o tym, co dzieje się w Sejmie, w parlamencie w Polsce. Jednakże nie możemy uciec też od tego, od wydarzeń, które dzieją się w Parlamencie Europejskim. Mamy połączenie z panem doktorem Mariuszem Grabowskim, posłem do Europarlamentu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Panie pośle, również dzisiaj dzieje się wiele ciekawych rzeczy i bezprecedensowych w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Od czego dzisiaj się dzień dla europarlamentarzystów rozpoczął?
Rozpoczął się od powitania, czyli otwarcia tak zwanej prezydencji austriackiej, ponieważ najbliższe pół roku to właśnie Austriacy i w ich imieniu kanclerz Schissel będą przewodniczyć w Unii Europejskiej i z tej okazji zawsze główna osoba, w tym wypadku właśnie kanclerz, przedstawia swoje zadania, cele, które chce realizować przez najbliższe pół roku. Trzeba powiedzieć, że to nie było przemówienie, które wywołało czy jakieś oznaki zadowolenia, czy uznania wśród europarlamentarzystów. Dlaczego? Po pierwsze, kanclerz będzie dążył do uchwalenia budżetu według tego scenariusza, który został uzgodniony z Radą. Parlamentowi to się nie podoba, ponieważ to jest budżet o ponad 130 miliardów euro mniejszy. Budżet na lata 2007-2013. Mniejszy o ponad 130 miliardów od tego, czego sobie życzył parlament i co przegłosował. I dzisiaj także parlament głosował, o czym będę może później za chwilę szerzej mówił, taką uchwałę posła Bege, który wnosi o odrzucenie propozycji Rady, czyli nieprzyjęcie tego budżetu, który został uzgodniony na sesji premierów i ministrów w grudniu. To była sprawa pierwsza. Natomiast druga, którą podniósł kanclerz Austrii, to jest coś, co nas może bardzo niepokoić, a mianowicie on opiera stanowisko, by nastąpiło ujednolicenie podatków w Unii, ale co więcej, on uważa, że powinien zostać wprowadzony specjalny rodzaj podatku unijnego. Uważa, że to, co się w tej chwili dzieje, czyli każdy kraj, który jest członkiem Unii, wpłaca do Unii określoną kwotę, to powoduje napięcia i konflikty. W związku z tym powinien być przyjęty jakiś nowy podatek, dokładnie jaki, o tym jeszcze nie mówił, który byłby po prostu podatkiem unijnym płaconym przez wszystkich obywateli Unii, który po prostu by wpływał bezpośrednio do odpowiedniego komisarza w Brukseli. To jest coś, co nam na pewno się nie podoba, czemu będziemy przeciwni. No i zobaczymy, ilu będziemy mieli w tym sojuszników. Następna sprawa, którą kanclerz poruszył, to była sprawa, którą z kolei my też jesteśmy bardzo zainteresowani, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Wczoraj w parlamencie odbyła się debata na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, w której polscy posłowie bardzo licznie zabierali głos i właściwie tym swoim wspólnym głosem wzywali do przyjęcia doktryny bezpieczeństwa dla całej Unii, tak żeby nie było, że oto Rosja komuś zakręca kurek, komuś odkręca, że jakieś państwa ze sobą się dogadują, że mają połączenie jakichś linii gazowych, a inne nie mają, żeby to był spójny system. I tutaj po tej naszej stronie wystąpił kanclerz Austrii, który odczuł na własnej skórze, by tak powiedzieć, jako przedstawiciel Austriaków, co to znaczy, kiedy Rosjanie przekręcają kurek gazowy i był dzień, kiedy ciśnienie gazu przekazywanego do Austrii spadło prawie o połowę, a w związku z tym oni zrozumieli, że tego się nie da rozwiązać takimi indywidualnymi uzgodnieniami. No i wreszcie to, co także nas zaniepokoiło, albo nawet czemu od razu trzeba powiedzieć, że jesteśmy przeciwni, to uwaga kanclerza odnośnie tak zwanej dyrektywy o liberalizacji rynku usług. Chodzi o to, czy polscy usługodawcy, pracownicy budownictwa, ten słynny polski hydraulik, czy jakichś innych zawodów będą mogli wyjeżdżać do krajów Europy, świadczyć usługi i być traktowani jako równoprawni przedsiębiorcy na danym rynku. Otóż kanclerz Austrii mówi, że on generalnie jest za liberalizacją, ale pod warunkiem, i tutaj zacytuję, zwalczania dumpingu socjalnego. Czyli on uważa, że to, że polscy wykonawcy, usługodawcy są tańsi, to jest właśnie dumping, czyli zaniżanie cen, i w związku z tym to jest nieuczciwa konkurencja i dlatego trzeba temu zapobiec. No więc jeśli ten polski hydraulik symboliczny ma mieć jakieś szanse, no to on może konkurować przede wszystkim ceną i jakością wykonywanej pracy, ponieważ my mamy tę możliwość, że możemy coś taniej zaproponować, no to na pewno chcielibyśmy z tego skorzystać. Próba uniemożliwienia takiej konkurencji no jest z naszego punktu widzenia nie do przyjęcia. Czyli w sumie to było wystąpienie, by tak powiedzieć, w którym nikt nie mógł się czuć zadowolony. W tym nie było żadnej wizji. W tym była raczej próba kontynuacji tej brytyjskiej doktryny, że oto niech Unia się ogranicza, szczególnie w finansowaniu krajów nowo przyjętych. Niech Unia się koncentruje na sprawach, które poszczególne kraje mają za najważniejsze, a co będzie z tymi nowymi, to niech one się same martwią. I tutaj przejdę do tego z kolei, co później parlament dyskutował i przede wszystkim głosował. Sprawa pierwsza to jest właśnie, parlament odrzucił budżet przyjęty przez Radę. Ten projekt budżetu na lata 2007-2013. Co więcej, parlament wezwał i tam szereg poprawek zostało zgłoszonych do tego, by Rada negocjowała z parlamentem, by kwoty, które zostały wpisane do projektu, zostały powiększone i by te pieniądze, a dla nas to jest ważne, bo tam są środki, które ewentualnie mogłyby trafić do Polski, by te środki zostały zwiększone. Następstwem tego, że parlament odrzucił i zaproponował właściwie swoje nowe stanowisko, będą negocjacje. Do czego one doprowadzą? No nie bądźmy zbytnimi optymistami, bo tutaj wiele się nie uda pewnie osiągnąć, ale każdy grosz, każda suma pieniędzy dodatkowa na pewno dla takich krajów jak Polska jest cenna. Pamiętajmy przecież, że od roku 2007 do Unii przystąpią i Rumunia, i Bułgaria, kraje jeszcze biedniejsze od nas, które w związku z tym także będą oczekiwały wsparcia finansowego, a zatem pula pieniędzy, która jest do podziału, będzie dzielona między coraz większą ilość państw, a jeśli tak, no to jest oczywiście ze szkodą dla Polski. Druga kwestia, nad którą parlament krótko debatował, właściwie przede wszystkim głosował, to była sprawa powołania komisji do wyjaśnienia tych tak zwanych tajnych ośrodków odosobnienia CIA w Europie. I ta komisja została powołana, czyli uzgodniono, że powstaje komisja Parlamentu Europejskiego, 46-osobowa, która na okres około 12 miesięcy, z tym, że ona po 4 miesiącach powinna przedstawić sprawozdanie, może przedłużyć swoją pracę do 12 miesięcy. Jeśli coś szczególnego się wydarzy, to nawet może być dłużej niż rok. W każdym razie powinna gdzieś w ciągu roku zakończyć swoje prace i w tej komisji będzie kilku polskich przedstawicieli. Nam z grupy Niepodległość i Demokracja, co bardzo sobie wysoko cenimy właśnie, że to osiągnęliśmy, udało się wprowadzić do tej komisji dwóch przedstawicieli, pana posła profesora Piotrowskiego i pana posła Rogalskiego. No i po prostu będziemy chcieli po pierwsze wiedzieć, jak sprawy się mają, po drugie tam, gdzie będą jakieś próby wplątywania Polski czy wykorzystywania w złej wierze imienia Polski, no tam oczywiście będziemy interesu polskiego ze wszech miar bronić. Co do samego osobowego składu komisji, to głosowanie odbędzie się jutro i wtedy się okaże, jaki to będzie dokładnie skład i jacy jeszcze polscy posłowie z innych frakcji, głównie przedstawiciele Platformy, pewnie Prawa i Sprawiedliwości, znajdą się w komisji. Także jutro około godziny 12.30 wszystkie szczegóły będą rozstrzygnięte, z tym, że te dwa nazwiska naszych przedstawicieli, przedstawicieli Niepodległości i Demokracji już dzisiaj znamy, bo to będą pan poseł Piotrowski i pan poseł Rogalski. Poza tym głosowaliśmy także sprawy nieco mniejszej wagi, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, bo to były przede wszystkim kwestie dostępu do rynku usług portowych. Tutaj parlament odrzucił taką propozycję, co jest w jakimś sensie symptomatyczne. Mianowicie spór idzie o to, czy mogą dokerzy być, tak powiedzieć, przywożeni spoza tych, którzy już pracują na terenie portu i zatrudniani przez danego przedsiębiorcę do rozładowania statku. Otóż generalnie wszyscy są temu przeciwni, uznając, że to skomplikuje pracę portów, to oczywiście doprowadzi do anarchizacji pracy w portach. Co więcej, my mieliśmy tutaj demonstrację właśnie tych dokerów, bardzo burzliwą. Pierwszy raz widzieliśmy, jak w Parlamencie Europejskim leciały szyby wybijane kamieniami i jak starli się dokerzy, zresztą z różnych krajów, z policją francuską. No, było to rzeczywiście wydarzenie bez precedensu i które dawało dowód, jak zdeterminowane jest środowisko dokerów w obronie swojego interesu. No i wreszcie na koniec sprawa, która nas dotyczy, a którą ja traktuję trochę humorystycznie, chociaż niestety ona humorystyczną nie jest. Mianowicie nazwijmy to propozycja, a właściwie uchwała w sprawie, tytuł oficjalny brzmi homofobii w Europie. My byśmy powiedzieli o mniejszościach seksualnych, o tych, by tak powiedzieć, nowych zjawiskach w postawach, w zachowaniu, które w naszej tradycji ani się nie mieszczą, ani których nie podzielamy i nie akceptujemy, a które niestety mają wielu zwolenników, jak się okazało, w Europie. I oto posłowie z Grupy Zielonych zgłosili właśnie taką uchwałę. Uchwałę, w której wzywają do tego, by z większą tolerancją, z większym, by tak powiedzieć, aplauzem przyjmować mniejszości seksualne i by nadać nawet specjalne jak gdyby uprawnienia, czyli stworzyć mechanizmy kontroli, pomocy właśnie dla tych środowisk. No i w tym kontekście w czasie debaty pojawiły się głosy oskarżające Polskę, że Polska jest krajem nietolerancyjnym, że my nie umożliwiliśmy Marszu Równości ani w Poznaniu, ani Parady Równości w Warszawie i że my jesteśmy w związku z tym krajem nietolerancyjnym. No, z przykrością muszę powiedzieć, że głosowanie było dla nas niekorzystne. Ponad 400 posłów poparło tą uchwałę Zielonych. Przeciwko było 160 kilku. To świadczy, jak można powiedzieć, mentalność Europejczyka, tego parlamentarnego Europejczyka dzisiaj wygląda. Jedno, co jest w tym na pocieszenie, to że wszystkie poprawki, w których sugerowano, czy włączano nazwę Polska, czy używano jakichś odniesień do Polski, wszystkie te poprawki przepadły, czyli zostały odrzucone. I to jest to, co dobre. Natomiast generalnie punkt widzenia, który tu został przyjęty, no jest dla nas po prostu nie do zaakceptowania i musimy mieć odwagę to mówić i musimy mieć odwagę to wyrażać. A że jesteśmy w mniejszości, cóż, tak, taka jest dzisiejsza Europa i nie będziemy jej przecież na siłę zmieniać, chociaż miejmy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Tak mniej więcej wyglądał do tej pory dzień w Parlamencie Europejskim. Kilka ważnych głosowań jest także jutro. Szczególnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę na głosowanie dotyczące przywrócenia jak gdyby Konstytucji Europejskiej. Czy to jest propozycja zgłoszona przez dwóch posłów, posła Duffa i posła Fogenhubera, to są i zieloni, i liberałowie jednocześnie, którzy na nowo chcą wrócić do Konstytucji Europejskiej, sugerując, że w roku 2009 można by podjąć próbę jeszcze raz przegłosowania tej Konstytucji i przyjęcia tego dokumentu. No, to na pewno jutro będzie bardzo burzliwy spór. My jesteśmy oczywiście przeciw. No, zobaczymy, jak się zachowa znaczna część parlamentu. To tak pokrótce, ojcze, jak dzisiaj wyglądają obrady w Parlamencie Europejskim.
Panie pośle, bardzo dziękuję za te relacje. Bardzo, nie tyle nawet i obszerną, ale co szczegółową, bo wiele szczegółowych problemów poruszaliście. Myślę, że jutro również będziemy próbowali łączyć się ze Strasburgiem. Ja dziękuję panu za tę relację. Raz jeszcze państwu przypomnę, że mówił do nas pan poseł Dariusz Grabowski, europarlamentarzysta, tym razem że ze Strasburga, bo tam dzisiaj obraduje Parlament Europejski. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję, pozdrawiam. Szczęść Boże. Ojcze i słuchaczom.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. A my, drodzy państwo, teraz przenosimy się z powrotem na ulicę Wiejską do polskiego parlamentu. W Sejmie jest redaktor Mikołaj Wójcik. Witam pana bardzo serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Cześć Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
W momencie, kiedy udzielał wywiadu Radiu Maria dla Aktualności Dnia pan marszałek Marek Jurek i z nami rozmawiał, z dziennikarzami w Sejmie rozmawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Czego ta rozmowa dotyczyła, panie redaktorze?
No ta rozmowa dotyczyła wykrystalizowania tej sytuacji, która jest w Sejmie, która tak naprawdę, jak mówi prezes Kaczyński, trwa od 29 grudnia, kiedy to, jak mówi, popsuł się mechanizm głosowania. Prezes Kaczyński przedstawił plan stabilizacji, czyli powiedział wprost, jaki jest scenariusz Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe tygodnie, miesiące. I powiedział wprost, wybory parlamentarne są jak najbardziej prawdopodobne, ale jest alternatywne rozwiązanie. To alternatywne rozwiązanie to jest plan stabilizacyjny. Propozycje takiego planu otrzymali dzisiaj szefowie wszystkich partii parlamentarnych poza Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a więc Platforma Obywatelska, Samoobrona, Liga Polskich Rodzin i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ten plan jest w formie trzykartkowego listu. Ma on obejmować takie posunięcia jak szybkie podjęcie rozmów między ugrupowaniami nieobciążonymi odpowiedzialnością za doprowadzenie do głębokiego kryzysu państwa. Tematem tych rozmów miało być podpisanie, można powiedzieć wprost, koalicji parlamentarnej na najbliższe 6 miesięcy. Kolejnym krokiem miało być rozważenie w dalszej perspektywie powołania trwałej większości. Ten plan stabilizacyjny obejmowałby uchwalenie 17 ustaw, które są literalnie wymienione w tym dokumencie. Uchwalenie budżetu państwa bez znacznego zwiększania wydatków państwa. Nie zgłaszania i nie popierania wniosków o wotum nieufności wobec ministrów rządu premiera Marcinkiewicza przez całe te pół roku, poza sytuacjami, w których taki wniosek byłby ewidentny i byłby popierany przez prezydium Sejmu. Wreszcie utrzymanie dotychczasowych zapisów regulaminu Sejmu dotyczących kierowania przez marszałka Sejmu pracami tej izby i udzielenie poparcia dla dalszego pełnienia tej funkcji przez pana posła Marka Jurka. W przyszłości, jeżeli przez pół roku by taki plan stabilizacyjny działał, te ustawy byłyby uchwalone, prezes Kaczyński mówi o powołaniu koalicji, rządu koalicyjnego, który obejmowałby dwa podstawowe warunki, to jest niezgłaszanie i niepowoływanie w skład rządu do korpusu urzędników administracji państwowej, czy do władz nawet spółek z udziałem Skarbu Państwa, osób skazanych za przestępstwa umyślne, ściganie do oskarżenia publicznego oraz niezgłaszanie i niepowoływanie do tych samych organów osób, które pełniły takie funkcje w latach 2001-2005 w nominacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bądź też w tym okresie były członkami tej partii. Co to oznacza wprost? Prezes Kaczyński mówi, ta oferta jest skierowana przede wszystkim do Platformy Obywatelskiej, ponieważ to Platforma mówiła o tym, że chce naprawy państwa, a te ustawy właśnie dotyczą naprawy państwa, bo to jest ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, to jest ustawa o lustracji majątkowej polityków, o zmianie uregulowań dotyczących służby cywilnej i przebiegu konkursów w spółkach Skarbu Państwa, zmiana wyłaniania rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, ustawa o bezpieczeństwie państwa, ustawa dotycząca rozwiązania wojskowych służb informacyjnych, a także pakiet ustaw dotyczących większej przyswajalności środków z Unii Europejskiej. prezes Kaczyński mówi wprost, to jest głównie do Platformy Obywatelskiej. Jeżeli Platforma powie nie, to wtedy być może taka umowa była podpisana z Samoobroną, PSL-em, być może z Ligą Polskich Rodzin. Zdradził, że te rozmowy, które dzisiaj się toczą od rana, które nieoficjalnie miały dotyczyć koalicji rządowej, toczą się właśnie wokół tego planu stabilizacji na pół roku.
Była to, tego dotyczyła między innymi konferencja prasowa tych spraw. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę relację również. Informacjami z dzisiaj z Sejmu rozpoczynaliśmy i kończymy obecne wydanie Aktualności Dnia. Również z Sejmu dzisiaj mówił dla Radia Maryja pan redaktor Mikołaj Wójcik. Bóg zapłać za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
I tym połączeniem zakończyliśmy dzisiejszą audycję.